Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiały w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie, a dziś naszym gościem jest dr Konrad Słowiński, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekspert z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś chciałbym porozmawiać właśnie o tym bezpieczeństwie międzynarodowym, bezpieczeństwie w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, także w kontekście Polski, bo właściwie jesteśmy największym państwem regionu, na pewno bardzo potężnym. I tutaj kwestie bezpieczeństwa z naszym udziałem są niezwykle istotne dla całego regionu właśnie. I zacznijmy od tego, że od połowy lipca, od 14 lipca dokładnie do 22 sierpnia ma potrwać druga faza ćwiczeń Defender Europe. To są ćwiczenia z udziałem amerykańskich wojsk, ale właśnie powiedzmy na początek, bo to jest oczywiście istotne, jaki jest cel tej operacji. Ona już się rozpoczęła, kolejną odsłonę mamy obecnie. Jaki jest cel tej operacji i też jaka specyfika, bo też w specyficznym momencie one się odbywają, także w tym kontekście pandemicznym.
Czyli mówiąc na początku o celu. Przede wszystkim ten cel ma zacieśnić współpracę militarną między właśnie Polską i szerzej właśnie tutaj naszym regionem Europy, a Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie chcą właśnie tutaj sprawdzić szybkość reagowania, możliwości przerzucania wojsk amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych właśnie do tej części Europy, do Europy Środkowej, uzyskiwania gotowości bojowej i możliwości reakcji na wypadek pojawienia się jakiegoś właśnie zagrożenia. Czyli właśnie przede wszystkim głównym celem tych manewrów jest sprawdzenie gotowości bojowej wojsk amerykańskich. Przerzucenie. No, początkowo te manewry miały mieć o wiele większą skalę ze względu na pandemię, która się pojawiła parę miesięcy temu. Zostały te możliwości bojowe troszeczkę ograniczone.
Ale pierwotnie mówiło się o 20 tysiącach żołnierzy amerykańskich, więc trzeba było zweryfikować te pierwotne założenia.
Tak, miało być to największe manewry amerykańskie w Europie od 25 lat. To też jakby pokazuje skalę. I przygotowanie właśnie tutaj Amerykanów. One zostały troszeczkę okrojone, ale to też nie zmienia głównego celu tych manewrów, czyli możliwość szybkiej reakcji wojsk amerykańskich, przerzucenie sił do Europy i możliwości podjęcia działań ze wspólnymi sojusznikami w Europie na wypadek pojawiającego się jakiegoś zagrożenia. Polska jest krajem właśnie flankowym NATO. Z tego też względu ogromna rola również współpracy amerykańskiej z dowództwem polskim, zarówno na tym szczeblu dowodzenia, podejmowania decyzji, koordynacji działań, jak również bezpośrednio w terenie podejmowanie przez żołnierzy polskich i amerykańskich wspólnych ćwiczeń, manewrów, które mają za zadanie zarówno przybliżyć możliwości bojowe tych żołnierzy armii, jak również wpłynąć na ich gotowość bojową poprzez wspólne działania w zakresie jakichś tam podejmowanych działań.
Czy w związku z tym, że siłą rzeczy obiektywne trudności związane z pandemią sprawiły, że tak jak pan powiedział, trzeba było zweryfikować te pierwotne plany, czy należy sądzić, czy próbować wnioskować, że jakość tej operacji, jakość tych ćwiczeń, jakość tych manewrów może się odbić właśnie w związku z mniejszą skalą tej operacji?
Znaczy mniejsza skala nie wpływa na główne cele, prawda? Bo to jakby pokazuje, na ile Amerykanie, nawet w mniejszym zakresie, ale są w stanie bardzo szybko reagować. Po drugie, to również pokazuje pewne możliwości działania. Również w takich sytuacjach, gdzie trzeba podejmować działania mniejszymi siłami niż tymi, którymi by się chciało dysponować. To też jest pewne wyzwanie, z którymi na polu wojskowym w różnych sytuacjach można się również zmagać. W związku z tym to też jakby jest pewne wyzwanie. Na polu walki zawsze różne sytuacje mogą się dziać. To też jest wyzwanie, w jaki sposób, w jakim momencie, jak ci żołnierze w nagłej sytuacji będą się zachować i w jakich sytuacjach właśnie będą sobie tutaj dawali radę. Więc to też jest w pewnym zakresie pewny taki test, doświadczenie, na ile w takich niespodziewanych sytuacjach...
Jakby to nie mówić poligon, prawda, doświadczalny.
Ci żołnierze będą w stanie z tymi nowymi trudnościami, które się mogą nagle w przestrzeni pojawić, po prostu dawać radę.
O tej obecności wojsk amerykańskich mówimy wielokrotnie, bowiem też jak pan zaznaczył, to jest element tej współpracy polsko-amerykańskiej. Z drugiej strony współpracujemy w ramach NATO. Prezydent Andrzej Duda stwierdził przy okazji właśnie rozpoczynającej się drugiej części tych ćwiczeń, że obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i ich wspólne z polskimi żołnierzami uczestnictwo w tych ćwiczeniach jest znakiem wręcz przyjaźni polsko-amerykańskiej i też amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie. O tej współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowej, tak jak mówię, opowiadamy regularnie. Jak ją należy oceniać, tę współpracę wojskową Polski i Stanów Zjednoczonych?
Przede wszystkim na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim ta współpraca, która właśnie w ostatnim latu zaczęła się w coraz poważniejszy sposób tworzyć, prawda, jednoczyć, tworzyć wspólne takie zręby. Pokazuje o silnym sojuszu polsko-amerykańskim. Jeszcze chyba nigdy Polska w tej doktrynie obrony Ameryki nie odgrywała tak ważnej roli. Polska staje się w Europie jednym z takich głównych partnerów pod względem właśnie militarnym. To teraz w chwili obecnej...
Do tej siły wojsk, powiedzmy, czy armii niemieckiej nam jeszcze brakuje, ale z drugiej strony prezydent Donald Trump właściwie od początku, od momentu objęcia urzędu prezydenta największego mocarstwa na świecie, akcentuje to, że to Polska jest liderem, jeśli chodzi o przeznaczanie procenta PKB właśnie na obronność i na rozwój polskiej armii.
Jesteśmy jakby za to nagradzani. Amerykanie tutaj bardzo zwracają uwagę właśnie na te kraje, które spełniają te wymogi. Amerykanie wychodzą z założenia, że my jesteśmy od tego, żeby bronić świat, ale wy również sami musicie podejmować pewne działania, które zagwarantują wam bezpieczeństwo. I Amerykanie widzą, że Polacy kładą duży nacisk na to, aby tą swoją obronność budować, tworzyć, przeznaczać odpowiednie środki. I Amerykanie bardzo to doceniają i właśnie w ramach tego również tą współpracę z Polską podejmują, widząc starania
Polski. Działają
polskie,
we własnym interesie.
Tak jest. Działają też we własnym interesie, widząc, co dzieje się na wschodzie, gdzie jednak ta presja rosyjska następuje, tworzą pewną tamę, która byłaby w stanie te działania rosyjskie zahamować. No, Polska jako członek NATO, najbardziej wysunięty na wschód członek NATO, staje się automatycznie takim krajem, przedmurzem, które przed tą ingerencją rosyjską będzie tym obszarem pierwszym do ochrony. W okresie zimnej wojny było to RFN i tam powstawały przede wszystkim bazy wojskowe amerykańskie. Teraz takim obszarem się staje Polska. I to właśnie na obszar Polski w coraz większym stopniu są przerzucane stopniowo wojska amerykańskie, żołnierze i to również w Polsce przede wszystkim takie największe manewry NATO się dokonują.
To także jest związane, myśmy też jakiś czas temu o tym rozmawiali, także z pana udziałem w naszym programie. Trzeba mieć świadomość tych słabszych elementów, tego ogniwa ochrony przed mocarstwem, jakim jest Rosja, czyli kwestia małych państw bałtyckich, których bezpieczeństwo właściwie tylko i wyłącznie zależy od Stanów Zjednoczonych, czy szerzej od NATO. To są tak małe państwa, że bez tej obrony i ochrony natowskiej one nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo. Prawda?
No tak, zgadza się.
Słynny przesmyk Suwalski.
Tak, Suwalski, który jest w doktrynie NATO uważany za najbardziej narażony obszar państw NATO, prawda? No praktycznie bez Polski kraje bałtyckie są całkowicie odcięte od reszty Europy. To też również pokazuje, że obszar Polski jest tym obszarem, który jest elementem łączenia pozostałych krajów wspólnoty NATO na północy właśnie krajów bałtyckich, bez którego właśnie tutaj połączenia kraje bałtyckie całkowicie są odcięte.
Wojskowa obecność amerykańska w Polsce to także element wzmacniania właśnie potencjału odstraszania, co też jest ważne, prawda? Bo mówimy o bezpieczeństwie, ale też ten element odstraszania jest dziś istotny, bo też nikt nie chce, przynajmniej takie są deklaracje, toczyć otwartej wojny, wypowiadać wojny, ale ten komponent odstraszania jest tutaj istotny. Ale jak mówi sekretarz sił, niedawno o tym powiedział, sił lądowych Stanów Zjednoczonych, Ryan McCarthy, zwiększanie tej obecności zapewnia demokrację, wolność, respektowanie zasady suwerenności. No dziś to też potwierdzamy, że Stany Zjednoczone są największym gwarantem bezpieczeństwa w Europie Środkowej. I to te słowa także to potwierdzają.
Tak, oczywiście. Tak było podczas zimnej wojny, gdzie to właśnie Stany Zjednoczone były gwarantem demokracji, niepodległości państw zachodnich. Tak również dzieje się obecnie. To Stany Zjednoczone są gwarantem właśnie wolności Europy. To Amerykanie przeznaczają najwięcej środków finansowych na obronność i to tylko Amerykanie są w stanie w tej skali globalnego zagrożenia, czy to płynącego właśnie z Rosji, czy też płynącego na przykład z Chin, jeżeli mówimy tutaj o obszar Pacyfiku, są w stanie te siły przeciwstawić, bronić, prawda? W związku z tym, jeżeli chodzi o Europę, to przede wszystkim Stany Zjednoczone, obecność amerykańska jest gwarantem pokoju, po pierwsze właśnie Europy przed zagrożeniami z zewnątrz, po drugie również obecność amerykańskich wojsk jest gwarantem właśnie demokratyzacji, prawda? Zwróćmy uwagę na właśnie powojenne Niemcy, prawda? Bazy amerykańskie w RFN były też gwarancją tego, że w Niemczech zachodnich po II wojnie światowej ten nazizm się co nie zrobi, nie odbuduje. To samo jeżeli chodzi o Włochy. Obecnie jest to samo, prawda? Amerykanie tworzą tam bazy wojskowe, gdzie ta demokracja właśnie powstaje lub gdzie ta demokracja jest, gdzie się kształtuje. To jest ogromny symbol właśnie zaufania amerykańskiego. Tworzenie baz wojskowych, amerykańska obecność żołnierzy właśnie jest gwarantem tego, że w tych krajach jest demokracja lub ta demokracja się buduje, jeżeli chodzi to właśnie o Bliski Wschód, obszar na przykład Iraku czy Afganistanu, lub ta demokracja jest silna i po prostu jeszcze będzie się wzmacniać, jak chociażby właśnie Polska. I ta obecność amerykańska jest gwarantem tego, że tej demokracji nic nie będzie zagrażać.
To zaufanie, o którym pan doktor powiedział, to jest także kwestia budowania takich personalnych relacji między przywódcami. Oczywiście mamy te gesty wielokrotne, czy kilkukrotne wizyty polskiego prezydenta i spotkania na szczeblu głów państw, prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Pierwsza wizyta w Europie, w Polsce prezydenta Trumpa. To jest ważne właśnie w budowaniu, bo z jednej strony mówimy o szczytnych celach, takich bardzo ogólnych, o ideach, ale z drugiej strony budowanie tych relacji na poziomie dyplomatycznym, czysto ludzkim wręcz, także ma znaczenie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
Oczywiście. Te wzajemne relacje, te zaufanie jednej strony do drugiej strony, te przyjacielskie kontakty, to ma ogromne znaczenie w polityce, w dyplomacji, gdzie jedna i druga strona się szanuje, ma do siebie zaufanie, wie, że druga strona jest dla niego przyjacielska, pomocna. To wszystko powoduje, że tworzy się szczególna więź współpracy, zaufania, która owocuje właśnie podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, właśnie tej współpracy wojskowej, militarnej, ale nie tylko, również politycznej, gospodarczej, ekonomicznej. To przekłada się na bardzo wiele płaszczyzn i to właśnie ta wzajemna, dobra relacja tworzy takie specjalne więzi zaufania, które powodują wzajemną współpracę między państwami. To odgrywa ogromną rolę w polityce. Wiadomo, że politycy również z niektórymi się lepiej kontaktują, z innymi gorzej. Tam, gdzie te relacje są dobre, jest zaufanie, tam ta współpraca jest mocniejsza, więzi są silniejsze. A w chwili obecnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi widać taką specjalną więź współpracy. Do tej pory w historii takich dobrych i bliskich relacji między Polską a Ameryką jeszcze nie było. Polska dawniej gdzieś tam była w tej polityce amerykańskiej, ale raczej była takim graczem drugoplanowym. No, w chwili obecnej Polska zaczyna się wyłaniać na taką, można powiedzieć, pozycję gracza pierwszoplanowego, prawda? Tak jak chociażby Izrael na Bliskim Wschodzie, jak Korea Południowa, prawda, w Azji. Takim państwem w Europie w chwili obecnej zaczyna się właśnie stawać Polska, prawda? Właśnie między innymi dzięki tym dobrym relacjom, współpracy i wzajemnemu zaufaniu, gdzie Amerykanie widzą w Polsce godnego, dobrego partnera, któremu są w stanie zaufać i powierzyć też swoje technologie, swoją armię, którą powiedzmy tutaj są w stanie przerzucać, prawda, gromadzić i tak dalej. To jest właśnie element tej wzajemnej współpracy i więzi, które się między tymi przywódcami tworzy.
Chociaż niektórzy zarzucają, że za nadto tych Amerykanów się uzależniamy. Także pod kątem właśnie tych kwestii bezpieczeństwa i współpracy wojskowej.
No ale tylko Amerykanie są te bezpieczeństwo w stanie nam zapewnić. W związku z tym, no nie mamy innego wielkiego
gracza. Nie możemy
gracza.
Się obrażać na to, że tak. Największe mocarstwo chce akurat z nami współpracować.
Dokładnie. Ja myślę, że to też jest troszeczkę taki pstryczek osób takich złośliwych, które też widzą w tym wszystkim fakt, że oto nagle Polska staje się takim ważnym graczem w polityce amerykańskiej, a nie są nimi na przykład Niemcy, Francuzi, czy chociażby, nie wiem, Włosi, czy Hiszpania.
Zaczęliśmy od ćwiczeń Defender Europe, ale tak naprawdę dziś też jedno z takich kluczowych wyzwań w tych wspólnych relacjach jest budowanie czegoś szerszego, ale także symbolicznego. Od wielu miesięcy jest mowa o tak zwanym forcie Trump. Wiemy, że ta idea na pewno tak się nie będzie nazywać, ale chodzi o to, żeby się skupić na tej obecności amerykańskiej w Polsce. Czy te ćwiczenia mogą być jakimś kolejnym elementem w budowaniu tej obecności amerykańskiej w Polsce, czy w budowaniu tego, no nazwijmy, używajmy tego terminu Fort Trump.
Myślę, że tak. Każdy krok tego typu właśnie przybliża nas do tego celu, tej stałej amerykańskiej bazy w Polsce. I właśnie myślę, że te ćwiczenia wspólne, te relacje są takim mechanizmem, który tego rodzaju właśnie działanie tworzą. Może my byśmy chcieli tak od razu, prawda, że będą Amerykanie, przyjdą,
chcieliśmy zresztą
stworzą,
podczas niedawnej czerwcowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Były takie oczekiwania, że bo z jednej strony mieliśmy deklarację prezydenta Trumpa o tym, że z Niemiec część wojsk się wycofuje.
Tak,
no i już oczekiwaliśmy konkretnych decyzji. Na to jeszcze przyjdzie czas po prostu?
Myślę, że tak. Dajmy spokojnie działać dyplomatom, politykom, wojskowym. To też nie jest taka łatwa rzecz pod względem technologicznym, ale też i pod względem organizacyjnym, prawda? Bo to trzeba tworzyć też całe zaplecze. To jest wiele kwestii, które należy unormować, prawda? Prawa pobytu wojsk amerykańskich w Polsce, ich kompetencji, jurysdykcji i tak dalej. To jest wiele kwestii, które trzeba spokojnie i powoli rozwiązywać, dochodzić do konsensusu, prawda, przygotować zaplecze. I to są takie małe kroczki, które nas do tego celu przybliżają. My byśmy chcieli go tak od razu, żeby to było tak, jest, mamy, wisi ta amerykańska flaga, jest ta baza Fort Trump i się cieszymy. To jest zbyt duża rzecz w zakresie zarówno politycznym, jak i organizacyjnym, którą dałoby się tak łatwo zrobić, prawda? Więc to też wymaga czasu. Zwróćmy uwagę, jak przez te kilka lat, jeszcze 3 lata temu, cofając się, nie sądziliśmy, że tak bliskie będą relacje polsko-amerykańskie, gdzie kupujemy sprzęt od Amerykanów, najnowocześniejsze technologie, że tak bardzo się rozwija ten przemysł właśnie tutaj, zarówno militarny, jak również inwestycje gospodarcze. Mamy wspólne manewry. To pomalutku idzie, przyspiesza, ale to też wymaga pewnego czasu do zrealizowania. Myślę, że w niedalekiej przyszłości uda się tam to wszystko dokonać, ale musimy tutaj spokojnie pozostawić to politykom, dyplomatom wojskowym, żeby oni to spokojnie zrealizowali i dopilnowali we wszystkich szczegółach.
Tym bardziej, że pamiętamy, że w Stanach Zjednoczonych trwa kampania wyborcza. Donald Trump też ma swoje wewnętrzne problemy, no i też należy uszanować, że być może na to także trzeba będzie poczekać. Doktor Konrad Słowiński z Wydziału Nauk Społecznych KUL jest gościem Studia Wschodniego, z którym rozmawiamy o bezpieczeństwie w Europie Środkowo-Wschodniej i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.